Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Witam się z Państwem Leszek. Pozdrawiam moją żonę, która jest tutaj ze mną duchowo. Również witam pana Krystiana, który realizuje tą audycję. Dziękujemy Państwu bardzo za modlitwę, za jakieś prośby właśnie do Boga w kierunku zdrowia mojej żony, bo modlitwa jest skuteczna. Jest skuteczna, także bardzo, bardzo dziękujemy. I witamy naszych gości dzisiaj z bezpośredniej, że tak powiem, okolicy Torunia. Jest z nami ksiądz dr Jarosław Ciechanowski, diecezjalny duszpasterz rodzin diecezji toruńskiej i proboszcz parafii w Papowie Toruńskim.
Witam serdecznie, pozdrawiam wszystkich słuchaczy, a szczególnie moich parafian.
I również jest z nami pani Maria Danielewska, psycholog. Witamy panią.
Witam serdecznie.
Temat, który przewidzieliśmy na dzisiaj, brzmi błogosławiony czas przebaczenia i pojednania. No, wiadomo, święta się zbliżają, już tuż, tuż. Zaraz będzie Wigilia, łamanie się opłatkiem, jakieś takie właśnie pojednanie. No i pytanie, na ile my jesteśmy w duchowej jakiejś dyspozycji, by z wszystkim przebaczyć i pojednać się. To jest bardzo istotne. Pan Jezus przychodzi. Przychodzi z miłością. My bez miłości żyć nie możemy. Więdniemy bez miłości. Miłość jest czymś tak potrzebnym człowiekowi właśnie dlatego, bo zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże. No i bez miłości to nie mamy życia. Dlatego za tą miłością tak tęsknimy. No a brak przebaczenia to w jakiś sposób uniemożliwia. Nie jesteśmy w dyspozycji, by przyjąć Bożą miłość. Ale więcej powiedzą na ten temat już specjaliści. Błogosławiony czas przebaczenia i pojednania. Ksiądz dr Jarosław Ciechanowski, prosimy bardzo.
Na początku chciałbym powiedzieć, że specjalistą od przebaczenia i pojednania to chyba nikt nie jest, bo każdy się z tym tematem zmaga i to osobiście, bo jak wszyscy żyjemy na świecie, każdy człowiek gdzieś w swoim życiu przebaczenie i pojednanie ma wyznaczone przez Pana Boga na swojej linii życia jako zadanie. Ja natomiast bym się skupił na początku może jeszcze nad tym pierwszą częścią tematu, błogosławiony czas. Rzeczywiście jesteśmy w okresie Adwentu, ostatnich chwil Adwentu. Zbliża się bardzo szybko czas Bożego Narodzenia i odczytujemy go jako czas błogosławiony, czyli szczęśliwy. I każdy człowiek na świecie, nie ma takiego człowieka, który by nie chciał być szczęśliwy. To jest globalne pragnienie ludzkie. I dzisiaj odczytujemy, że tą drogą do szczęścia w naszym życiu jest również przebaczenie i pojednanie. Zobaczmy, że od razu nas temat naprowadza, że człowiek jest szczęśliwy wtedy, kiedy trwa w dobrych, uporządkowanych relacjach. Nie jest szczęśliwy wtedy, kiedy opływa w różne majątności, chociaż to jest wszystko przyjemne. Ale trzeba nazwać, że to raczej wszystko jest związane z przyjemnością, a nie ze szczęściem. I tu jest ta różnica. Czyli człowiek szczęśliwy, błogosławiony to ten, który ma dobre, uporządkowane, poprawne relacje z drugim człowiekiem. Kiedy ich brakuje, to my jesteśmy po prostu nieszczęśliwi. I to nieszczęście na własnej skórze odczuwamy, kiedy nie układa się z naszymi bliskimi, z naszymi współmałżonkami, z naszymi dziećmi, z członkami bliższej bądź dalszej rodziny, z naszymi przyjaciółmi, kolegami, sąsiadami. To wszystko nas albo uszczęśliwia, albo unieszczęśliwia, kiedy rzeczywiście te relacje są albo dobre, albo po prostu idą w złym kierunku. I myślę, że to jest bardzo ważny temat, który dzisiaj podejmujemy z racji oczywiście świąt Bożego Narodzenia, bo to taki bardzo wyjątkowy czas, kiedy ludzie w geście łamania się opłatkiem, jakby gwarantują sobie tą taką bliskość, to, że są dla siebie nawzajem, że się dają sobie nawzajem. Zresztą taka jest symbolika też opłatka. Także ta, w ramach takiego wstępu, żebyśmy zrozumieli, że to jest rzeczywiście bardzo ważny temat, nad którym się należy pochylać i chyba nad którym się trzeba zastanawiać codziennie, w ramach robionego codziennie rachunku sumienia, jak realizujemy to właśnie to nasze zadanie globalne, przebaczyć i dążyć do pojednania.
I w rodzinach, jeżeli można, jednak często są między małżonkami ciche dni. No, dla niektórych to jest nawet norma. Od czasu do czasu wziąć męża na dystans, pokazać, kto tu rządzi, a dzieci więdną w tym czasie, bo rodzice właśnie ze sobą nie rozmawiają, nie kochają się, nie przytulają się. Dzieciom jest bardzo źle w tym momencie. Znaczy w momencie, to nie jest moment, to są dni, niekiedy i tygodnie. Ale to już pani psycholog, pani Maria Danileska, tak? Prosimy bardzo.
Myślę, że właśnie tutaj dotykamy tematu miłości, że brak miłości między małżonkami i dzieci są obserwatorami i doświadczają tego braku miłości, właśnie otwiera nam temat przebaczenia, który jest tak naprawdę balsamem na to, żeby ta miłość wróciła, żeby nastąpiło to pojednanie, żeby w rodzinach można było się cieszyć jednością.
Bo zarazem jest to jakaś, że tak powiem, rzeczywistość, że istnieje różnica zdań. Te różnice zdań pojawiają się codziennie i to nieraz. Również niekiedy jesteśmy na tyle jakoś wewnętrznie niedysponowani, że z byle czego potrafi wybuchnąć kłótnia, że się pokłócimy. I nie jest to czymś nadzwyczajnym, że się kłócimy, natomiast nie powinno być normą, żeby słońce nie zachodziło nad naszym zagniewaniem, jak mówi Pismo Święte.
Ja myślę, że pewnych trudów, czy w życiu rodzinnym, małżeńskim, nie unikniemy. Pewnie by trzeba było przeprowadzić pewną gradację pewnych nieporozumień, tak, jakichś poróżnień, braków zdań. Które normalnie u zwykłych ludzi codziennie się pojawiają i nie są tragedią. Mhm. I oczywiście są okazją do tego, żeby gdzieś później się spotkać, dopracować się jakiegoś porozumienia. Oczywiście też pewnie są okazją do tego, żeby sobie przebaczać, żeby się jednać. Natomiast też należy na te trudne sytuacje chyba spojrzeć jako na pewną okazję. Nie widzieć wszędzie diabła, natomiast jest to pewna okazja do wzrastania.
Do poznania siebie.
Do poznania siebie, do poznania drugiej osoby, do pewnej rezygnacji z siebie dla drugiej. Czyli pewien trud, który jest związany z naszym ludzkim życiem, jest okazją do wzrostu. I tak tutaj, że tak powiem, troszeczkę rozmydlając to napięcie.
Ale z drugiej strony, no, niby jest przykrość, bo się kłócimy, ale z drugiej strony właśnie, jeżeli pójdziemy właściwą drogą, to jak wielka jest radość z tego potem właśnie dojścia do porozumienia. Ale to jest czas jakiś musi upłynąć, dłuższy, krótszy lub niekiedy bardzo długi. A to zależy już od rangi tego wzajemnego poranienia się.
No tak, no kiedy mówimy o przebaczeniu, to trudno jest pominąć temat krzywdy. Nie byłoby potrzeba przebaczenia, gdybyśmy nie doświadczyli jakiejś krzywdy. A jeżeli mówimy już o krzywdzie, to ona może być różnego rodzaju, prawda? Może to być drobna rzecz, a może być bardzo poważna. I w zależności od tego, jak osoba się czuje zraniona, ta, która została skrzywdzona i również ta, która zraniła, w zależności od powagi sytuacji, no to jest nieraz bardzo trudny, to może być bardzo trudny czas, tak, żeby sobie poradzić z tym w ogóle. I dlatego potrzeba dużej cierpliwości też nieraz, żeby najpierw się zorientować, co się dzieje, że czasami ta sytuacja skrzywdzenia jest tak trudna dla obydwu stron, że nikt nie rozumie, co się dzieje. Więc najpierw potrzeba czasu, żeby w ogóle się zorientować, poznać, co się stało. a my byśmy chcieli nieraz od razu, w pierwszej chwili, bo coś się zadziało, natychmiast wymagamy od drugiej strony, żeby się naprawiła, albo żebym ja też natychmiast przebaczyła, prawda? Więc tutaj potrzeba dużej cierpliwości i zrozumienia najpierw tej sytuacji.
Jaki przykład mogłaby pani podać, żeby to lepiej zrozumieć? Drobiazg?
Nawet drobiazg. No powiedzmy, małżonkowie nie ustalili sobie, albo ustalili sobie, o której ktoś wraca do domu. I bez poinformowania na przykład ktoś wraca 2 godziny później. I były pewne plany, a ktoś to zlekceważył, nie poinformował, nie powiedział i już jest jakiś kwas. Tak? I trzeba to wyjaśnić. Tak? Ktoś sobie zaplanował na przykład jakieś porządki wspólne i czeka, a druga strona nie wraca, bo sobie coś innego wymyśliła, po drodze zapomniała, że się umówiła. I już jest trudność.
No tak.
Mała, drobna.
Tak, ta trudność będzie wtedy dużo większa, jeżeli rzeczywiście ta strona, która nie zamieniła, zakłada, że druga strona myśli podobnie i czuje jak ja, nie? Kiedy się nie docenia tego, że drugi człowiek, nawet jeżeli to jest współmałżonek, to jest, choć stanowią jedność, to jednak jedność w różnorodności. I tą różnorodność należy zrozumieć, przyjąć, zaakceptować w takich relacjach ludzkich, czy to małżeńskich, czy przyjacielskich, czy jakichkolwiek innych, w których człowiek funkcjonuje, że jednak drugi człowiek to jest, choć jesteśmy podobni wszyscy do siebie, to jednak on ma prawo do tego, żeby inaczej odczuwać, inaczej myśleć, mieć inne przekonania i jakby zaakceptowanie tego, to już jakby, no, na pewno nam ułatwia życie.
I chyba przekaz przynajmniej na poziomie suchych informacji też ułatwia życie. Jeżeli już coś widzimy, że nam nie wyjdzie, to poinformujmy drugą stronę. No, w dobie powszechnego użycia komórek, no to nie jest to problem żaden, żeby właśnie poinformować, żeby już było wiadomo, że coś nagłego wyskoczyło, co dla mnie jest akurat tak ważne, że przepraszam bardzo.
Ja myślę, że się wszyscy siebie nawzajem uczymy i takim podstawowym narzędziem jakby nauki siebie nawzajem jest rozmowa, jest dialog, który poprawnie przeprowadzony, no będzie jakby odsłaniał nasze tajemnice związane z naszą osobowością, z naszymi odczuciami, emocjami, z naszą wiarą, z wszystkimi sferami naszego życia, jeżeli chodzi o małżeństwo.
No, ksiądz mówi tutaj akurat takie rzeczy, że no, nie każdy chciałby się odsłaniać. Ludzie się boją, bo jak odsłonią się, to mogą zostać zranieni. No zakładamy, że małżonkowie się kochają i się nawzajem nie chcą ranić, wobec tego odsłaniają się.
Panie Leszku, mówimy tutaj o normalnych jakby relacjach, prawda, międzyludzkich, gdzie ludzie sobie ufają. Nawet jeżeli to jest relacja zawodowa, w zakładzie pracy, jeżeli jest tworzony jakiś zespół, który ma jakieś konkretne wspólne zadania, to gdzieś ten zespół musi sobie ufać, czyli musi sobie wierzyć. Czyli ten zespół nawzajem siebie powierza i w wąskim zakresie zawodowym, no jest wobec siebie szczery, prawda? I myślę, że tu o tym mówimy. Szerszy będzie w zakresie życia małżeńskiego, życia rodzinnego, może trochę węższy będzie w zakresie życia przyjacielskiego, koleżeńskiego, natomiast te zakresy będą różne. Nie?
Szczery to znaczy, że nie oszukuje, mówi prawdę.
Nie, no człowiek generalnie, tak, oczywiście.
No bo to też trzeba powiedzieć, bo nie zawsze wszyscy uważają, że trzeba mówić prawdę. No niekiedy uważają, że posłużyć się kłamstwem, no to jest zręczniej, żeby właśnie coś ukryć, ale to tak nie powinno być, absolutnie.
Też potem poznajemy miłość, prawda? Im większa jest otwartość osób na siebie i szczerość właśnie, to potem poznajemy, że ci ludzie sobie ufają, że się kochają. Im mniej właśnie tego zaufania, tym po prostu jest mniejsza miłość między tymi ludźmi.
I brak zaufania wtedy się rodzi, no i wtedy już mamy owłos od różnych wielkich konfliktów i zranień. Ale Pan Bóg jest ponad wszystkim i Pan Bóg chce przebaczyć wszystkim, no ale no, w Ojcze Nasz mamy odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I jest to jakieś zobowiązanie, które od dziecka, właściwie jedna z pierwszych modlitw po Aniele Stróżu, powinniśmy to mieć przed oczami, a jakoś w życiu dorosłym umyka to nam. No, wiemy, że no, Wigilia, opłatek, no to już na pewno musimy się pojednać, chociaż to też różnie w różnych rodzinach bywa.
No, tu jest ukryty pewien fenomen w modlitwie Ojcze Nasz, pewna kwintesencja, która wynika z całego nauczania Chrystusa o przebaczeniu, ale w ogóle o miłości i o człowieku. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, nawiązuje do prawdy o człowieku. Jezus mówi, poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. W modlitwie Ojcze Nasz wszyscy się przyznajemy do tego, że jesteśmy grzeszni, że popełniamy słabości, grzech i że mamy tego świadomość i to akceptujemy. I to stawia nas wszystkich na równi. Bez względu na to, jakie zajmujemy pozycje, jakie mamy wykształcenie, jakie wykonujemy zawody, wszyscy w tej jednej kwestii jesteśmy równi. Każdy jest człowiekiem słabym, ułomnym, który potrzebuje miłosierdzia. I który bez tego miłosierdzia otrzymanego, jakby przyjętego, bo właściwie to chodzi o to, żeby to miłosierdzie przyjąć.
Bo ono od jest Boga, w stosunku
bo ono
do nas.
Jest. Zaakceptować, zgodzić się na nie. Bez tego aktu nie jesteśmy w stanie być miłosierni. I dlatego codzienna modlitwa Ojcze Nasz, nie można do niej podchodzić kazuistycznie, że nie chodzi tylko o rozliczenie grzechów, ale chodzi o relacje. Chodzi o relacje do siebie i do Boga. I to jest fenomen modlitwy Ojcze Nasz, że ona w sobie skupia całą mądrość, którą Jezus przekazuje. O prawdzie, o człowieku i o samym Bogu. Bogu, który objawia się jako Bóg miłości. A największy przejaw miłości Boga jest właśnie w miłosierdziu. Każdy moment życia Jezusa i nauczania, gdyby się na tym skupić, on jakby skupia się tak jak w soczewce właśnie w temacie miłości, miłosierdzia.
Ale żebyśmy tego miłosierdzia mogli dostąpić, no to nie możemy trwać w jakiejś takiej złości przeciwko drugiemu i w takim, że ja ci tego nie zapomnę, ja ci tego nie przebaczę, bo to uniemożliwia dostęp łaski, dostęp miłosierdzia. I teraz, no właśnie, bo takie pokusy każdy ma. No, powiedz, pokaż, kto tu ma rację, kto tu rządzi. No przecież ty masz rację, ty musisz rządzić, no ale to jest pokusa. I teraz znaczy, może co z nią zrobimy?
To z jednej strony możemy mówić o pokusie pewnie, a z drugiej strony możemy mówić o pewnych ludzkich, normalnych, codziennych reakcjach.
Czy ułomnościach.
Nie wiem, czy ułomnościach, czy po prostu jakichś psychofizycznych
kondycji
takiej ludzkiej, pewnych etapach życia ludzkiego i dochodzenia do pewnych umiejętności nawet duchowych. Jesteśmy w drodze i dochodzimy do uczymy się, zdobywamy pewną doskonałość. Nie poprawiamy swojej jakości życia, tylko tak naprawdę zaczynamy odkrywać, jacy my jesteśmy. Odkrywamy tajemnicę o sobie. I tak chyba na człowieka należy spostrzegać, nie jako pewien mechanizm, który dąży do doskonałości przez poprawianie swoich zachowań, bo tak to moglibyśmy mówić tylko o pewnej poprawności. Ale tak naprawdę chodzi o autentyzm w życiu człowieka. Będziemy autentyczni wtedy, kiedy najpierw poznamy siebie, zrozumiemy siebie, wtedy zaczynamy inaczej się odnosić też do innych. Ale myślę, że tutaj Pani Maria...
Właśnie chciałabym dodać do tego, co ksiądz mówi, że właśnie jakby warunkiem umiejętności przebaczenia to jest poznanie siebie, dlatego że człowiek, który rzeczywiście siebie poznaje, dochodzi do pokory, bo każdy człowiek jest słaby i zaakceptowanie własnej słabości tak naprawdę umożliwia dopiero zaakceptowanie słabości drugiego człowieka, a więc jakby otwiera mnie na przebaczenie. Pierwszą osobą, która mu przebacza, to jest Pan Bóg. I jeśli ja mam doświadczenie przebaczenia, bo jestem słaba, prawda? Jeżeli ja widzę swoją słabość i idę do Pana Boga prosić Go, żeby mi wybaczył i dostaję to przebaczenie, to jest jakby taki początek otwarcia na drugiego człowieka, gdzie ja wtedy też mogę uznać jego słabość, a nie traktować go jako kogoś, jak ty możesz być słaby? Nie możesz być. Prawda? Także to poznanie właśnie, o którym ksiądz mówi, to jest po prostu początek, początek też rozwoju miłości, bo jak wybaczam, to moja miłość się uzdrawia. Ja ją uzdrawiam w sobie i umożliwiam rozwój tej miłości drugiej osobie.
Przebaczenie udziela, decyduje się przebaczyć jedna strona, może się zdecyduje druga też nam przebaczyć, ale wcale tak być nie musi. Przebaczenie może być jednostronne. Prawda? Jakieś z pani doświadczeń coś o tym, bo potem jeszcze mamy powiedzieć o pojednaniu, co jest coś innego. Czymś innym jest pojednanie.
Tak, może tak być właśnie, że jedna strona wybacza i prosi o wybaczenie, a druga strona ma ogromny trud z wybaczeniem, wręcz nie chce wybaczyć. Nie wyobraża sobie, żeby wybaczyła, bo w tym momencie jakby przyznaje jakby tą rację tej osobie krzywdzącej. Ja się spotykam z tym problemem w takim doświadczeniu zdrady małżeńskiej. Kiedy małżonkowie czasami przychodzą oboje, jest inaczej, a czasami jest tak, że jedna osoba bardzo żałuje, że zdradziła, chciałaby to wszystko naprawić, przeprasza, ponosi różne konsekwencje właśnie tej zdrady, ale druga strona na przykład może nie chcieć. Nie chcieć wybaczyć, nie potrafi. I to jest właściwie taki moment, kiedy możemy się bliżej przyjrzeć, dlaczego. Z mojej praktyki wynika, że najczęściej jest to wynik nieprzebaczenia wcześniej osobie też ważnej w tym w życiu. Czyli na przykład, jeżeli żona nie może wybaczyć swojemu mężowi, to najprawdopodobniej została skrzywdzona też w jakiś sposób przez ojca. I stąd niewybaczona jeszcze ta rana wcześniejsza powoduje taką trudność w przebaczeniu swojemu mężowi. I powrót do tej pierwotnej, powiedzmy, rany umożliwia dopiero otwarcie, kiedy tam zostanie coś uzdrowione, dopiero otwarcie na wybaczenie dalej. To są nieraz bardzo złożone procesy, ale musimy być świadomość, że to nie jest tylko kwestia jakiejś drobnej sprzeczki, tylko czasami to są nawet historie, które się toczą u dziadków, potem u rodziców, a potem jeszcze w małżeństwie. Tak nieraz się powtarzają pewne schematy właśnie dlatego, że zostały pewne rzeczy niewybaczone, nie odsłonięte nieraz w ogóle, nie pokazane na światło dzienne.
A to trzeba od początku te relacje uzdrawiać.
W terapii właśnie tym się zajmujemy, że wracamy do historii życia tego człowieka, co się wcześniej stało, że teraz to i to przeżywa, prawda? I czasami dochodzimy właśnie do tych zranień, które przepracowując możemy tak naprawdę otworzyć tego człowieka na radość życia, na właśnie na przebaczenie, na doświadczenie miłości.
I właśnie czasami samemu sobie nie można poradzić i dlatego trzeba udać się do poradni.
Czasami jest trudno, tak. Czasami trudno jest dojść, bo to są kwestie często nieświadome. Właśnie w takiej pracy terapeutycznej my pracujemy właśnie w kierunku uświadomienia sobie, gdzie są te trudności i kim się jest, tak, poznania siebie.
Czyli z pomocą terapeuty można dojść do korzeni, żeby usunąć tą trudność w przebaczeniu.
Czasem tak.
Przebaczenie. Ja przebaczam, druga strona może mi przebaczyć. No, inną sprawą jest pojednanie. Niby też mamy się jednać, ale czy to jest zawsze możliwe? Chociaż to może być wielkim pragnieniem serca.
Właściwie wybaczenie i pojednanie to są jakby dwa różne, ale powiązane procesy. Tak? Że jeżeli chodzi o wybaczenie, to jest sprawa bardziej wewnętrzna i dotyczy osobiście danej osoby, natomiast pojednanie to już jest bardziej taki proces interpersonalny, czyli dotyczy dwóch osób. Może być taka sytuacja, że wybaczenie nastąpiło, wzajemne nawet, ale w którymś momencie te osoby, poznając siebie, kim są, rozznając prawdę o sobie, dochodzą do takiego przekonania, że razem już nie chcą na przykład czegoś robić, albo mogą żyć w zgodzie, ale nie w takim pojednaniu na przykład w małżeństwie, tak, że będą wspólnotą do końca. Także tutaj to też są czasem takie bardzo trudne historie, ale chodzi o to, żeby dotrzeć do prawdy serca, gdzie jest właśnie no ta prawda, która umożliwi pokój serca też.
No i to pragnienie w człowieku jest, ale jest niezrealizowane, bo właśnie człowiek nie potrafi sobie z tym sam poradzić. Druga strona współpracować na przykład nie chce w tym kierunku. No i co? Idziemy do kościoła, do duszpasterza, do spowiedzi.
Znaczy się na pewno wydaje mi się, że tutaj kwestia tego, czy dochodzi do pojednania, istotną kwestią jest właśnie to, o czym żeśmy wspominali na początku. Do pojednania prowadzi dialog, czyli najpierw przebaczenie. To, że przebaczenie to jest jakby pewnego rodzaju decyzją na podjęcie pewnej drogi do ułożenia tych relacji, które były, a decyzją na rozmowę, na dialog. I teraz wszystko zależy od tego tak naprawdę dialogu. Dialog to specyficzna rozmowa. To nie jest kwestia oskarżenia, to nie jest kwestia przytłoczenia drugiej strony, nawet jeżeli ona jest winna, nawet jeżeli ciążą na niej jakieś liczne winy bądź nawet grzechy, ale dialog to jest kwestia ponazywania pewnych rzeczy w taki sposób, aby one dały wolność, aby one dały zrozumienie sytuacji, ale jednocześnie, żeby nie zamknęły tych dwóch osób na siebie, ale żeby na siebie otworzyły. Czyli umiejętność przeprowadzenia dialogu może zaowocować tym pięknym pojednaniem. I z tym mamy problem. Bo generalnie ludzie mają problem z dialogiem. Już nie w kwestiach nawet przebaczenia, tylko w ogóle budowania relacji.
Z dogadywaniem się.
Budowania relacji z sobą. I teraz mówimy, że no do celu potrzebny jest pewien środek, prawda? A cel nie uświęca środków. No, znaczy, no, tutaj tym środkiem jest, jest dialog. I teraz, jeżeli nie będziemy umieli w sposób umiejętny go przeprowadzić, no to niestety nie osiągniemy celu. To zabrniemy w jakiś ślepy zaułek. Dlatego warto wysilić się, często nawet i poczekać z jakąś rozmową, przemyśleć, przemodlić, może nawet przedyskutować ze swoim kierownikiem duchowym, z kimś zaufanym. Nigdy nie jesteśmy dobrymi sędziami we swojej sprawie, a tym bardziej, jeżeli ona jest trudna, to warto jednak szukać pomocy. Czy to u terapeuty, czy u kierownika duchowego, czy po prostu rozsądnego człowieka, przyjaciela, któremu ufamy, i wtedy dopiero rozpoczynać rozmowę na odpowiednim gruncie, w odpowiednim klimacie, żeby ta druga osoba, której równie jest trudno, bo nigdy nie jest tak, że tylko jest jedna strona skrzywdzona, bo tam, gdzie nastąpiła krzywda, to są dwie strony pokrzywdzone, również ten, który krzywdzi. Bo nie oszukujmy się, człowiek krzywdzący nigdy nie będzie się czuł z sobą dobrze. To jest jakby jego reakcja na to, co on teraz przeżywa. Ta sytuacja krzywdzenia jest wypadkową pewnych różnych zdarzeń, które niestety, z których on sobie często nie zdaje sprawy, w które podejmuje w pewnych emocjach. I niestety sam siebie też krzywdzi. I nigdy człowiek krzywdziciel nie czuje się z sobą samym dobrze. Dlatego też trzeba pewnego takiego dystansu do oceny. Jeżeli człowiek w ten sposób podejdzie do krzywdziciela, to myślę, że stworzy odpowiedni klimat do tej drogi z przebaczenia do pojednania.
No, jeżeli mogę tutaj dołączyć do tego, co ksiądz mówi, to jest bardzo ważny moment, żeby podkreślić, że właśnie krzywdziciel to jest osoba, która ma ogromne trudności z przebaczeniem sobie samemu. Prawda? A jeżeli ja nie umiem sobie przebaczyć, to ja siebie nienawidzę. A jak nie nienawidzę, to ja nie umiem stworzyć dobrej relacji z kimkolwiek, bo będę też nienawidzieć innych i stąd się koło zamyka. Także tutaj ta droga właśnie przebaczenia sobie samemu, dotarcia do prawdy, dlaczego ja krzywdzę. Może wcześniej ktoś mnie krzywdził, często my odtwarzamy krzywdy i właśnie w taki sposób, jak zostaliśmy sami skrzywdzeni. Więc tutaj to odkrycie, dlaczego ja krzywdzę, to czasem jest właśnie dopiero możliwe przy okazji zranienia i cierpienia tej osoby skrzywdzonej. Jeśli ona się otwiera na dialog i mówi o tym, jak ją to boli i co się w jej życiu dzieje w związku z tym, to krzywdziciel może dojść do tej prawdy własnej też, tak? Czyli jak sam był krzywdzony i jak może się nie mógł obronić, bo był może dzieckiem na przykład, albo był w młodym wieku i był ktoś silniejszy od niego i nie miał szans. A teraz może podjąć już pracę nad sobą.
Ja myślę, że tu pewnie byłoby wielkim to skrótem, ale się pokuszę o taki skrót, że człowiek, który wszystko jedno, czy w duży, czy mały sposób krzywdzi, to ta krzywda jest zawsze jakimś sygnałem pewnego nieuporządkowania w konkretnym człowieku, nie? Oczywiście to może być jakieś drobne bądź szersze nieuporządkowanie, natomiast jest to jakby dowód czy sygnał o pewnej biedzie ludzkiej, o pewnym czymś, nad czym należy zapłakać, nad czym należy się ulitować, a nie wytykać palcem, odpychać czy piętnować. Może bo tak naprawdę pogłębiamy ten proces w tym człowieku. A myślę, że takim balsamem dla krzywdziciela jest właśnie się pochylenie nad nim.
Czyli, nie oskarżanie.
Czyli zobaczmy, że to, co jest krzywdą, miłosierdzie jest właśnie tym balsamem. Okazanie miłosierdzia krzywdzicielowi uzdrawia krzywdziciela. I to, co robił Jezus w Ewangelii, to widzimy, on się pochylał nad tymi, którzy krzywdzili. Krzywdzili siebie, ale krzywdzili innych. I jego miłość, miłosierdzie była tym balsamem. To oni ze zetknięciu się z miłosierdziem Jezusa padali na kolana, płakali, ocierali mu włosami nogi i tak dalej, czyli następowało uzdrowienie w człowieku. Czyli miłosierdzie okazane nawet krzywdzicielowi, nie tylko sobie skrzywdzonej, ale krzywdzicielowi, sprawia, jest pewnym lekarstwem dla tego człowieka. Mamy do czynienia z zwykłym, codziennym człowiekiem.
Każdy z nas w jakimś tam stopniu też krzywdzi.
Tak, oczywiście.
Nie jesteśmy tylko ofiarami, ale też i mniejszy czy większy, prawda? Więc jesteśmy, każdy się z tym styka.
Krzywdy.
Pani psycholog ma przed sobą takie schematy rozrysowane, które może potrafią jakoś nam uzmysłowić lepiej tą sytuację, gdzie jeden drugiego oskarża, no bo czuje się skrzywdzony przez tego krzywdziciela. Oczywiście różne rangi mogą być tego skrzywdzenia, bo może to być tylko brak uśmiechu, to już dla jednej strony będzie krzywdą, bo się nie uśmiechnął dzisiaj do mnie, nie pocałował mnie przy wyjściu do pracy albo coś takiego, no ale może być i coś poważniejszego.
Tak, no mogą być bardzo poważne też doświadczenia chociażby uzależnienia, prawda, jeżeli są w rodzinie. To jest cały ogromny temat, który jest ogromnie raniący, bo osoba, która właśnie jest uzależniona, ona siebie krzywdzi, ale też i krzywdzi najbliższe osoby, więc i tutaj to już są poważne rany, bo trudno jest wybaczyć osobie, która na przykład nie chce się zmieniać, nie chce pracować nad tym uzależnieniem. A inaczej jest, kiedy ktoś podejmuje ten trud i ten wysiłek, ale też czasem powraca do swojego nałogu, na przykład obojętnie, czy to jest alkohol, czy hazard, czy seksoholizm, czy nie wiem, nawet zakupoholizm, obojętnie, który z tych problemów, on będzie wywoływał ogromne emocje, ból, cierpienie w rodzinie. No i teraz właśnie, jeżeli mamy taki poważniejszy problem, no to jakby z dwóch stron to cierpienie inaczej wygląda, bo będzie inaczej wyglądało ze strony krzywdziciela i inaczej ze strony tej osoby, która jest raniona. Jeśli to jest sytuacja, gdzie osoba nie chce podejmować tego trudu i wysiłku, żeby nawet żałować, tak? Bo tak naprawdę trudno jest wybaczyć osobie, która nie widzi swojej winy, która nie czuje skruchy na przykład, która nie widzi, że rani. I teraz ja mam iść i wybaczyć takiej osobie, prawda? No to potencjalnie gdzieś wolą ja chcę, ale emocjonalnie to jest bardzo trudne, żeby takiej osobie wybaczyć i sprawa załatwiona. To nie jest takie proste. Także już samo takie otwarcie się na poznanie siebie i problemów, to jest już jakiś taki mały krok w tym wybaczaniu. Ta decyzja, o której właśnie ksiądz mówił, żeby wybaczyć i szukać tego wybaczenia, w jaki sposób to w ogóle ma się zdarzyć. I nieraz potrzeba naprawdę szukać wielu sposobów, żeby to zmienić, tak? To co rani. No i dialog. I właściwie w tym momencie, kiedy jesteśmy przy dialogu, a więc zaczynamy rozmawiać, zaczynamy wchodzić w tą prawdę, to wchodzimy właśnie w ten proces pojednania. Tutaj zaczyna się właśnie ta droga do pojednania. No i to pojednanie to właściwie jest też złożona bardzo kwestia, bo my będziemy umieli mówić, czy rozmawiać ze sobą, tak, dialogować, jeżeli mamy też poznanie siebie, bo będziemy się wtedy sobą dzielić i emocjami, i swoimi myślami, i właśnie jej wolą, i nawet fizycznie, tak, będziemy się dzielić sobą, natomiast jeżeli nie mamy tego kontaktu, tego dialogu z sobą, nie wiemy, kim jesteśmy, to też ten dialog wzajemny nam nie będzie się układał, bo czasami nie będziemy wiedzieli, o czym nawet rozmawiamy. No i teraz, jeżeli nawet dojdziemy do uświadomienia sobie tego bólu, tego cierpienia, to przychodzi taki czas jakby odczytania na nowo tych zranień, Które się w naszym życiu zadziały, i jakby nadanie im nowego znaczenia, bo okazuje się, że kryzysy, które nas spotykają, one są jakby takim dynamizmem, który też wprowadza w nas w nową rzeczywistość, i czasami te krzywdy, one nas bardzo też tworzą, tak? Stajemy się nowymi ludźmi i odkrycie tego, co to znaczy w naszym życiu, że coś takiego się zdarzyło, no może nas bardzo do siebie też zbliżyć, możemy się jeszcze bardziej pokochać, jeżeli potrafimy sobie to wzajemnie właśnie wybaczyć i iść drogą zmiany. A czasami jest tak, że któraś z tych stron niestety jakby nie podejmuje tej pracy, i mimo że to wybaczenie jest, ale decydują się na przykład na rozstanie i każdy żyje już potem własnym życiem, tak? Albo razem, albo osobno.
Także nie jest to taka prosta sprawa, chociaż Pan Jezus każe nam wybaczać. Niejednokrotnie o tym wybaczeniu mówił i pojednaniu, no ale to jest pewien ideał, do którego my mamy zdążać, i nie wolno nam się nigdy dyspensować z tego, że on już taki jest i taki zostanie.
No, Pan Jezus się w przebaczeniu nie poddaje i swoim uczniom mówi, że też, żeby się nie poddawali. To znaczy, że ono ma być bez końca, czyli ta symbolika, że nie 7, tylko 77 razy, czyli nie mamy się poddawać przebaczeniu, czyli ma być w dyspozycji, nawet wtedy, jeżeli czujemy, mamy takie odczucie, że to przebaczenie jest jednostronne, to nawet jeżeli w danym momencie druga osoba powiedziała: o, przyjmuję przebaczenie, ale na tym się kończy, koniec, i tutaj droga do pojednania jest zamknięta, to chrześcijanin to jest ktoś, kto czeka. Ktoś, kto nie cofa się krok wstecz, nie robi: a tutaj przebaczyłem, nie ma pojednania, no to teraz mamy wroga, nie? Nie. Chrześcijanin to ten, który mimo wszystko zostawia tą furtkę otwartą dla tej osoby. Cały czas modli się, wykorzystuje jakieś okazje. Zresztą Pan Bóg będzie z nim współdziałał, bo to jest walka o człowieka, walka o zbawienie, walka o relacje, ale też pewnie nie tylko jednego człowieka, ale o szereg różnych osób, bo wiemy z doświadczenia, że to tam, gdzie się dwóch poróżni, to tak naprawdę z tym poróżnieniem jest związana cała grupa osób, gdzie to poróżnienie oddziaływuje na rodziny, na grupy społeczne, na grupy zawodowe, na małe społeczności. To nie jest taka bagatela, nie? To jest bardzo ważny temat. Nie bez powodu Pan Jezus wielokrotnie na różne sposoby o tym miłosierdziu i o przebaczeniu przypomina, bo jest to coś bardzo fundamentalnego.
Po prostu tak, trzeba pracować nad sobą, i kwestia przebaczania to jest kwestia właściwie na co dzień. Bo co dzień się ranimy, no bo tak bywa jednak, że jak koło siebie chodzimy, no to możemy się poranić, i co dzień mamy sobie przebaczać. I to jest bardzo istotne. pamiętam jedno z takich ważnych świadectw. Po letnich oazach w kościele młodzież podchodzi do mikrofonu i daje świadectwo. No i jedna dziewczyna mówi, akurat nie o swoich rekolekcjach też mówiła, ale mówiła o rodzicach, że udało jej się właśnie wyprawić rodziców na turnus tam na rekolekcje na oazę rodzin. No i właśnie po tej oazie wrócili do domu. Jest zupełnie inaczej. To znaczy, jak się kłócili, to się nadal kłócą. Ale jak się przebaczają, jak sobie przebaczają, jak się jednają, to po prostu było widać w jej wypowiedzi, że to jest no miód. Po prostu tego jej brakowało. Tego jej brakowało dzieciom, żeby rodzice właśnie chcieli dobra, budowali to dobro, bo że się nie udaje, to wiadomo, że się nie udaje. No właśnie, jesteśmy słabi, upadamy, ale podejmujemy ten trud, powstajemy dalej, jednamy się, przebaczamy sobie, ściskamy się, kochamy się, dzieci do nas przylatują, też się ściskają. Jedna wielka kula miłości toczy się po dywanie. To jest coś wspaniałego, to jest coś wspaniałego. Dlatego nie wolno zatwardzać swojego serca, w kamień go obracać. Nie przebaczę mu. Niech pozna, kto tu rządzi. Nie wolno. To jest straszny grzech, moim zdaniem. Chociaż może tutaj to psycholog będzie usprawiedliwiał różnymi kondycjami.
Jasne, możemy tak zupełnie z literą prawa, kazuistycznie i troszeczkę tak ostro potraktować człowieka, że nie wolno. Ale każdy człowiek jest wolny i w różny sposób będzie reagował i na różny sposób będzie te swoje reakcje na krzywdę, emocje okazywał. To jest jakby no coś, z czego nie jesteśmy w stanie przewidzieć, określić, bo każdy z nas jest inny. Z drugiej strony, jak już się to stanie, to już się to stało. I najważniejszy jest kierunek, jest przyszłość. W przebaczeniu to jest też ciekawe, że jakby realizuje się to, co Pan Jezus mówi, kto przykłada rękę do pługa, wstecz się ogląda, nie jest mi godzin. W przebaczeniu też nie chodzi o to, żeby ciągle się patrzeć wstecz, ale patrzeć się naprzód. Chrześcijanin to jest ten, który nie żyje przeszłością, nie rozdrapuje przeszłości, nie karmi się tą przeszłością, ale chrześcijanin to ten, który patrzy w przyszłość. Zresztą sakrament pokuty i pojednania po wyznaniu naszych grzechów kończy się naszym postanowieniem poprawy, czyli naszym planem na przyszłość. I zobaczmy, że to jest jeden z warunków sakramentu pojednania. On nie jest ważny, gdy nie ma postanowienia poprawy, gdy nie ma naszego patrzenia w przód. Nie?
Co
i tak naprawdę
żeby to zło nie zaistniało,
Pan Bóg
nie
zatrzymuje się na naszych grzechach, tylko Pan Bóg Bogu najbardziej zależy na naszych pragnieniach. I Pan Bóg nie patrzy na nas przez pryzmat tego, co żeśmy narobili, tylko patrzy przez pryzmat naszego pragnienia serca. Jeżeli to pragnienie serca jest spójne z pragnieniem Boga, no to idziemy w dobrym kierunku, On nam błogosławi. I czyli tutaj patrząc na przebaczenie, to jest ogromna siła, jaką człowiek jakby zdobywa, jaką człowiek może się posłużyć, co może zmienić. Tak naprawdę zmieniamy rzeczywistość życia drugiego człowieka, swoją własność, ale zmieniamy też świat.
No i zmieniamy siebie. Jeżeli widzimy słabość swoją, no to pracujemy nad tym, żeby właśnie się zmienić, żeby innym było łatwiej nas kochać.
Ja się bardzo zgadzam z tym, co tutaj właśnie ksiądz mówi, że patrzymy w przyszłość, bo nawet jeżeli sięgamy w tą przeszłość, to nie po to, żeby tam właśnie się
zapobić,
tylko po to, żeby właśnie tam rozwiązać ten problem i pójść dalej w przyszłość, prawda? Więc tutaj czasami popełniamy ten błąd, bo czasami nam jest łatwiej się grzebać gdzieś tam w tej historii, bo to jest znany klimat, to znamy, to wiemy i tak naprawdę nic do przodu nie idzie.
Najczęściej pewnie siedzimy w tej przeszłości, dlatego że możemy się na sobą poużalać, nie? Że skupiamy się na sobie, trwamy w tym egoizmie, a to tylko jest pewna okazja do chołbienia sobie. Nie? Natomiast no, Panu Bogu na zupełnie czym innym zależy, nie?
Mi tutaj w trakcie naszej rozmowy przyszła jeszcze taka myśl, że czasami możemy się spotkać z takim przebaczeniem pozornym. To przebaczenie pozorne polega na tym, że my się decydujemy na przebaczenie, bo się na przykład czegoś boimy. Na przykład zostać samemu, albo że co inni powiedzą, że my żyjemy w konflikcie, prawda, że powiedzmy, no, żeby dzieci nie widziały nas, że my jesteśmy skłóceni, że są jakieś tak, co ludzie powiedzą. Jest mnóstwo takich motywów, które nie jakby nie mają na celu miłość, tylko jakąś własną wygodę, tak? I w tym momencie to przebaczenie nie działa. To jest coś pozornego, sztucznego, fałszywego i niestety nie uszczęśliwia. Czyli nie jest takim błogosławieństwem.
Nie jest błogosławieństwem, tak.
Czy tyle wystarczy tytułem wstępu? Jak ksiądz uważa, pani psycholog?
Tak, myślę, że tak.
Dobrze.
Najogólniej.
Nasi goście, ksiądz dr Jarosław Ciechanowski, pani Maria Danielewska. Drodzy radiosłuchacze, zapraszamy do kontaktu z nami. Telefony dla Polski Północnej 56 655 23 55. Dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. Radio Maria Katolicki, głos w naszych domach, 22:21 minęła, audycja dla małżonków i rodziców i mamy temat błogosławiony czas przebaczenia i pojednania. Nasi goście, ksiądz dr Jarosław Ciechanowski, pani Maria Danielewska, psycholog. Słuchamy Radio Maria.
Witam, dobry wieczór, wszystkich serdecznie pozdrawiam. Boże.
Szczęść Boże.
Karina dzwoni.
Jak imię?
Juliusz.
Dziękuję bardzo, panie Juliuszu, słuchamy pana.
Uważnie przysłuchiwałem się audycji. No jestem niemalże szczęśliwy, że takie audycje się pojawiają na antenie, bo są bardzo, bardzo potrzebne. Jak bardzo są potrzebne, to wręcz to jest chyba niewyobrażalne. Niewyobrażalne. To ja podejrzewam, że takie audycje, o tych audycjach po prostu, póki się pewnych rzeczy nie zrozumie, czym jest wybaczenie, praktycznie powinny się pojawiać bardzo często. Jestem z tego tytułu szczęśliwy, to jest z jednej strony. Z drugiej strony, no tak zauważyłem, że nie poruszona była, choć no, trochę była, ale nie do końca, jedna bardzo, bardzo ważna kwestia dotycząca wybaczania. Otóż chodzi o to, że ludzie, którzy grzeszą i te grzechy im się zbierają na sumieniu i jest im ciężko i no, próbują iść w kierunku do Boga, chcą otworzyć to serce i chcą iść jakoś no, z Bogiem, idą do konfesjonału, się spowiadają, ksiądz odpuszcza, zadaje pokutę, no a później przy tej pokucie, proszę księdza, no, niestety ludzie bardzo często odmawiają modlitwę pańską, a w modlitwie pańskiej jest napisane konkretnie: odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Jeśli ludzie nie nauczą się odpuszczać winowajcom, a szczególnie, już nie mówię o wrogach, to można machnąć ręką, a to wróg, to mu odpuszczam. Ale problem, jak odpuścić przyjacielowi, jak się z nim pojednać, kiedy serce krwawi. Tu na gruncie katolickim, no przepraszam, no wychowany zostałem w wierze katolickiej, jestem chrześcijaninem, nie jestem katolikiem. Uważam, że no, na gruncie katolickim taką osobę, którą wręcz uwielbiam właśnie za pokazanie światu, że można wybaczyć i można się pojednać, no jest nasz Ojciec Święty, który wybaczył i się pojednał z Ali Akcą. No ale czy inni potrafią zdobyć się na taką siłę w sercu, żeby wybaczyć? No ja wybaczam, ale troszeczkę inaczej. Bo słowo wybaczam, słowo jest tak, słowo jest Bogiem. Generalnie słowo jest Bogiem. I słowo wybaczam, jeśli zaistnieje, to w zasadzie ono jest jako Bóg, jako słowo. Znaczy tak wiele. Tak bardzo wiele. Zresztą no, podkreślił to Bóg Ojciec, kiedy stworzył człowieka. To pierwsze, na co zwrócił uwagę, to no, przedstawił wszystko, co stworzył człowiekowi i prosił, żeby właśnie nazwał i nas tych się trzymał, czyli pielęgnował słowo, przede wszystkim pielęgnacja słowa, pierwsza wola Boga Ojca, żeby pielęgnować słowo. Powtórzone to jest jeszcze w Ewangelii Jana, gdzie jest powiedziane wprost: na początku było słowo, które było u Boga i było Bogiem, i co Bóg wypowiedział, wszystko się stało, czyli, że tak powiem, jest to podstawowy Bóg, dzięki któremu no, możemy powiedzieć o sobie, że jesteśmy człowiekiem, dzięki właśnie temu Bogu.
No ale wróćmy do kwestii przebaczenia, bo to jest tematem tak, dzisiejszego.
Ja na przykład inaczej wybaczam, bo każda krzywda, że tak powiem, odciska się na sercu, przede wszystkim na sercu. I z powodu krzywdy lęgną się takie kamienie tam na sercu, zalegają i tam po prostu zaczyna brakować światła dla świątyni, w której możemy przyjąć Chrystusa.
A no tak.
Jeśli, jeśli tam są głazy i kamienie i chcemy się tworzyć, no, dajmy na to przed dzieckiem, a nam się wargi zaciskają, pięści się zaciskają, bo nam krzywdy dolatują w tym momencie. Pamiętamy tyle rzeczy, nawet już przestajemy o tym myśleć. Mm-hmm. A po prostu jesteśmy jak kamienie skostniali i nie czuli na krzywdy, na płacz, na wspomaganie bliźniego.
Dobrze, panie Juliuszu, pozwoli pan, że ksiądz odpowie.
Może powiem, jak wybaczam, bo wybaczam wszystko inaczej.
Mhm. Panie Juliuszu, oczywiście szanujemy pana zdanie i nie widzimy tu tutaj w pana jakby koncepcji niczego nieprawidłowego. Oczywiście każdy chrześcijanin dotyka Bożego miłosierdzia najbardziej i najbardziej czytelnie przy kratkach konfesjonału i tutaj nie ulega to wątpliwości. Zresztą kwestia prawdy o życiu człowieka, uznania tej prawdy, że jesteśmy słabi, grzeszni, potrzebujemy Bożego miłosierdzia, bo tylko Bóg może nam te nasze słabości, grzechy wybaczyć. I my stajemy wobec Boga jako ci, którzy potrzebują Bożego miłosierdzia, czyli przebaczenia. I to nas jakby nastraja, właściwie daje nam moc, owe przebaczenie samego Pana Boga do tego, abyśmy my mogli odnaleźć się w roli tych, którzy to przebaczenie okazują. I to są bardzo powiązane rzeczy. Nie można bardzo czytelnie i jakby klarownie być osobą przebaczającą, kiedy wcześniej my tego przebaczenia na własnej skórze, w własnym życiu nie doświadczymy. Najpierw od Pana Boga, a później też jak nie będziemy potrafili się odnaleźć w roli tych, którym to przebaczenie okazują nawet nasi bliscy. My się uczymy przebaczać, uczymy się być osobami, które przebaczają, jak i też tymi, które tego przebaczenia doznają.
Ja jeżeli mogłabym tutaj jeszcze zapytać, bo pan mówił o kamieniach.
Jesteśmy rozłączeni, także okay. Także już mamy kolejny telefon, dobrze. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Moje imię Elżbieta.
Witam
pani. Chciałam powiedzieć taką rzecz. Usłyszałam tutaj kilkakrotnie powiedziane zdanie, że człowiek, który skrzywdził kogoś, że dla krzywdziciela najlepsze jest miłosierdzie, postępowanie miłosierne. Ja myślę, że my, ludzie Kościoła, właśnie tak myślimy, ale są ludzie, którzy jakby są, no, jak to mówią, wierzący, niepraktykujący, czyli praktycznie nie są wierzący, prawda, bo nie praktykują. I ci ludzie absolutnie nie umieją, nie wierzą w to, że miłosierdziem można krzywdziciela, że krzywdziciel, że tak powiem, ulega miłosierdziu. Ja miałam w życiu taki przykład, spotkałam niedawno człowieka, któremu bardzo dużo pomogłam, który był bardzo skrzywdzony przez życie i tam dużo nakrzywdził. Ale niestety moje miłosierdzie, które okazywałam, poczytał za naiwność. Po prostu ludzie, którzy są jakby daleko od Boga, od Kościoła, oni miłosierdzie poczytują za naiwność. Wcale nie uważają, że ten człowiek miłosierny to jest dobry. Uważają, że to po prostu jest naiwny człowiek, którego trzeba, że tak powiem, wykorzystywać, ile się da. Ja przekonałam się na tym na własnej skórze. Z bólem mówię, że tak jest, ale są takie przypadki.
Na pewno. Dziękuję pani Elżbieto za postawienie tego zagadnienia.
Tak, oczywiście, że tak. Natomiast myślę, że jak każda wspólnota, my chrześcijanie też mamy jeszcze dużo do zrobienia, nawet ci praktykujący, jeżeli chodzi o okazywanie przebaczenia, bo często gdzieś tam w różnych sytuacjach kulejemy i trzeba to jasno i prawdę sobie powiedzieć, że no... Myślę, że to duże wyzwanie dla każdego chrześcijanina być autentycznym świadkiem miłosierdzia, bo sytuacje są różne i bywamy prowokowani i sami ulegamy emocjom. Jak się kierujemy emocjami, to nas zazwyczaj gdzieś tam jesteśmy też niesprawiedliwi, a w końcu jeszcze się zmieniamy też w krzywdzicieli. Także tutaj musimy być po prostu czujni.
A z drugiej strony często jesteśmy tak potraktowani, ale nie należy się tym przejmować. Należy przebaczać, chociaż niektórzy będą uważali, że jesteśmy naiwniakami.
Ja tutaj bym zwróciła uwagę też na taką autentyczność, bo my czasami chcemy wybaczyć, ale też interesownie. Ja tutaj będę miłosierna, ale za to coś dostanę. A kiedy jesteśmy miłosierni prawdziwie, to my się nie spodziewamy, że ktoś nas za to będzie chwalił albo będzie się cieszył. Po prostu robimy to, bo to dla nas jest też rozwój. Kiedy okazujemy komuś zrozumienie, współczucie, miłosierdzie, pomoc, to jest rozwijające dla tej osoby, która to czyni. A nie po to, żeby coś za to dostać. Oczywiście wspaniale jest, jeśli się za to coś dostanie, ale to nie jest warunek.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Małgorzata z Podlasia dzwoni.
Witamy Panią.
Serdecznie dziękuję za cudowną audycję, za ten temat poruszony, bo on dotyka tak naprawdę na gorąco mojego życia. I okazuje się, że dziś, co usłyszałam, otworzyło ogromną moją przestrzeń myśleniową. Jak przez 4 lata bardzo trudno mi było wybaczyć dla własnego męża pewne sprawy nieuregulowane właśnie z rodziną. Dostaliśmy ogromne doświadczenie życiowe, przez to bardzo przybliżyłam się do Boga. I okazuje się, że tylko Bóg właśnie nauczył mnie przez 4 lata bardzo prawdziwego przebaczenia. Jest to moje prawdziwe doświadczenie, że błagając Boga, zwracać się do Niego w każdej sytuacji, a najbardziej w tej chwili, kiedy jest trudność z przebaczeniem, okazuje się bardzo możliwe. Jestem żywym świadkiem, radosnym świadkiem przebaczenia dla własnego męża winy. Mój mąż nadal jeszcze ma problemy z przebaczeniem, ale to już się dzieje. Chciałam wszystkim podziękować w Radiu Maryja w ogóle, że jesteście, że podejmujecie cudowne tematy dla małżonków. Jesteśmy uczestnikami Sycharu i problemy w małżeństwie, które nas dotknęły, właśnie prowadził nas Sychar i oni właśnie przez modlitwę uczą tego prawdziwego przebaczenia, tego Jezusowego przebaczenia. Bez Jezusa nie damy rady, nie jesteśmy w stanie nic zrobić. To właściwie tyle. Chwała Panu. Wszystkich serdecznie pozdrawiam.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Z Bogiem.
Z Panem Bogiem. Wspomniała Pani o wspólnocie trudnych małżeństw w Sychar. Dla zainteresowanych podaję stronę internetową sychar.org. Sychar.org. Słuchamy Radio Maryja.
Witam serdecznie.
Witamy. Kogo witamy?
Z Podkarpacia, Józefa.
Witamy Panią.
Ja mam pytanie do Pani psycholog. Chciałabym, żeby Pani mi podała numer telefonu, gdzie mogłabym się otrzeć o zasiągnąć porady, takiej poradni, gdzie można uleczyć małżeństwo. Ja dzwonię po raz trzeci do Was, bo od niedawna zaczęłam Was słuchać i no ja akurat nie też przeżywam podobnie jak moja poprzedniczka rozmowy. Bardzo trudny okres w moim małżeństwie. Jesteśmy 33 lata po ślubie i przez to doświadczenie, które mnie spotkało pełne łez rozbicia całej rodziny, to dla mnie jest to czas przybliżenia do Boga. Autentycznie czuję obecność Pana Jezusa przy mnie, czuję matuchny i mi tak w tej chwili pomagają. Takich ludzi mi zsyłają każdego dnia, że tego się nie da opowiedzieć. To są cuda. To są cuda. Ja, gdy od mojego męża usłyszałam na wakacjach, gdzie wywrzeszczał do mnie, że ja już nie jestem mu potrzebna, zrozum kobieto, ty nie jesteś mi już potrzebna. Ja moje życie zawodowe mi się wreszcie układa. Awansował na dyrektora. Ja życie osobiste też już sobie poukładałem. Mam przyjaciółkę, która spełnia wszystkie moje oczekiwania seksualne i ty do niczego nie jesteś mi potrzebna. To było dla mnie mieczem okropnym dzisiaj. A ja Panu Bogu dziękowałam za te słowa, bo ja zrozumiałam zachowanie mojego męża przez 30 lat. Dopiero dzisiaj to zrozumiałam. Jestem na drodze do pojednania. Moje serce z przebaczeniem jest bardzo do przodu. Jest bardzo do przodu, ale jest w nim taki niepokój, że mój mąż się zamknął na mnie. Jest bardzo złośliwy. No i no nieciekawie to u mnie wygląda. Ufam, że jakoś to się ułoży. Nie wiem jak. Pan wie jak. Ja po prostu to przyjmuję. Właśnie tak myślałam o takich poradniach, o której tutaj pani psycholog mówiła. Nie wiem, być może mi się to przyda. Być może biorę to na zaś. Ale bardzo bym prosiła o podanie numeru telefonu. Może jak powiem, ja jestem z Sanoka. Gdzieś w pobliżu Sanoka, gdzie taka przychodnia jest.
Bo w Tarnowie na pewno jest. Ale to nie jest blisko, tak?
Mi jest bardzo trudno pani podać jakiś kontakt teraz tutaj.
To znaczy inaczej to załatwimy. Pani Józefo, proszę się nie martwić, kontakt nastąpi. Dobrze?
Czyli ktoś się do mnie odezwie?
Tak jest, tak. Dobra, natomiast tak, natomiast ogólnie musimy odpowiedzieć na pytanie, bo takie poradnie są i można się chociażby w kurii dowiedzieć. Do proboszcza, do księdza proboszcza pójść i spytać, powinien się móc dowiedzieć, gdzie taka poradnia najbliższa istnieje.
No zdystansowany jest mój proboszcz. Bardzo zdystansowany, zna sprawę i zna nas i jest po prostu zdystansowany. Więc nie dostałam wsparcia takiego, żeby mnie postawić i ukierunkować od mojego proboszcza.
Dobrze, ksiądz coś odpowie.
Ja myślę, że pani Józefo, obrała pani bardzo dobrą drogę. Jakby mówię to popierając to jakby doświadczeniem i kontaktem z małżeństwami, które przeżywają różne trudności. I rzeczywiście czasami wydają się być te trudności takie nie do pokonania, albo już konsekwencje następują takie, które wydaje się po ludzku, że są już nie do odwrócenia czy nie do odkręcenia. Bardzo dobrą drogę pani obrała, takiej ufności, trzymania się Pana Jezusa, modlitwy. Na pewno Pan Bóg na to pragnienie ratowania małżeństwa nie jest głuchy i będzie współpracował. Oczywiście, na początku to zawsze wygląda tak, że tylko jedna strona się stara. Że tylko jedna strona, jednej stronie zależy, druga strona się, można niekolokwialnie powiedzieć, nawet wścieka na tą dobroć, na miłość. Ale proszę też wziąć pod uwagę, że to jest też działanie złego. Gdzie idzie walka o dobro, o małżeństwo, o sakrament, tam różnymi drogami ten zły nawet będzie się posługiwał drugim małżonkiem, żeby zniechęcić, żeby się ktoś poddał, żeby to wszystko już trzeba się na pewno uzbroić w cierpliwość i być dobrej myśli i działać przez miłość, otwierając się rzeczywiście na drugiego człowieka, stwarzając tą przestrzeń jemu też dla jego dobroci, a to będzie następowało, to otwieranie. Oczywiście, tak jak wspominaliśmy, historia człowieka, znaczy dana sytuacja jest zawsze wypadkową pewnej historii i najwidoczniej coś tam w życiu męża gdzieś wcześniej, czy to nawet przed samym państwa małżeństwem gdzieś po prostu nie zafunkcjonowało, tak. że on dzisiaj tak po prostu funkcjonuje i on wcale w tym nie jest szczęśliwy, ale dobra też droga jest podjąć jakieś starania w kontakcie z jakąś dobrą poradnią, czy z dobrym terapeutą, pomóc sobie zrozumieć, żeby wiedzieć, jak w jakim kierunku prowadzić dialog, bo kwestia tutaj tych rozmów z terapeutami, później odpowiedniego rozmawiania z osobami, czy to uzależnionymi i tak dalej, to jest kwestia wszystko dialogu prowadzonego, odpowiednio prowadzonego w kierunku pojednania. Ja dam tu jeszcze głos pani Marii.
Ja tutaj zwróciłam uwagę na pani takie zdanie o złośliwości męża. Pani to nazwała złośliwością, ale być może w nim jest jakieś może złości, której on nigdy do siebie nie dopuszczał. Może dopiero teraz gdzieś może siebie poznawać też w tym wymiarze, bo często też...
Ale atakując mnie, agresując.
Tak, ale tu nie chodzi o to, że musi pani być winna. Czasami jest tak, że jemu może się coś po prostu nie podobać, coś go drażni, coś, co wcale nie jest związane z panią, ale wcześniej na przykład było jakimś zranieniem jego i w tej chwili tak reaguje. Także czasami my to bierzemy bardzo bezpośrednio do siebie, a tak, tak naprawdę to może wskazywać na jego po prostu poważne problemy osobiste.
Tak,
i on zrzuca winę na panią i uważa, że pani jest winna, projektuje na panią to, z czym sobie sam po prostu nie radzi.
Także generalnie szukamy drogi do dobrej poradni. W tej chwili, jeżeli ktoś potrafi korzystać z internetu, to nie ma problemu, żeby wpisać.
Właśnie, ja nie po drodze mam z internetu.
No to szukać takiego księdza, który zechce do takiej poradni pokierować. Jak nie ze swojej, to z innej parafii. Zadzwonić do kurii diecezjalnej, powiedzą dokładnie, skierują do duszpasterza diecezjalnego rodzin, który ma cały spis poradni i w zależności od miejscowości skieruje panią. Także to znaczy generalnie mówimy tutaj w tej chwili do wszystkich.
Serdeczne Bóg zawodź.
Bóg zawodź pani Józefo. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen.
Dzwoni Marian z Małopolski.
Witamy pana Marianie.
Chodzi o w tym momencie o temat przebaczenia.
Tak.
Kiedyś miałem taki w życiu, dość dawno, taką sytuację, że w pracy bardzo się denerwowałem na kolegę. W pewnym momencie, że mnie to aż tak drażniło i to tak cały czas z tym żyłem. Nie wiem, w jaki sposób się to stało, że po prostu zwyczajnie się pomodliłem w jego intencji. Proszę sobie wyobrazić, serce mi już przestało tłuc ze złości i naprawdę normalnie to tak jest, że po prostu sprawa się rozwiązała. I wtedy, jeżeli ta sprawa się oczywiście tak, że doszło do zgody i tak dalej. I teraz, od tego czasu, jeżeli ja się potrafię zdobyć na modlitwę w intencji tej osoby, która jest moim takim, po prostu na której jestem zły, to te sprawy się naprawdę rozwiązują. Naprawdę. Mam już trochę lat. Ale naprawdę to jest taka, moim zdaniem, bardzo, bardzo ważna sprawa, jeżeli chodzi o przebaczenie. Druga sprawa. Jeździmy od kilku lat do wspólnoty ojca Daniela w Częstochowie. To są takie spotkania w Częstochowie i tam we wrześniu było właśnie o przebaczeniu. Nie będę mówił oczywiście szczegółów, bo można to sobie odsłuchać. Spotkanie otwarte we wrześniu bodajże. I tam jest wszystko tak było, jak mówi się o przebaczeniu. Było tylko, powiem jedno, że jeżeli nie przebaczymy z serca, to Pan Bóg nam też nie przebaczy. I to chciałem po prostu tyle na marginesie odnośnie przebaczenia.
Dziękuję Panie Marianie za Pana zdanie. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Andrzej z Tomaszowa Mazowieckiego.
Witamy pan Andrzeju.
Akurat zatrzymałem się, bo słucham tej audycji. Bardzo ciekawa. Często słucham Radio Maria. Ale chciałem się podzielić takim przykładem. Ja miałem też problemy z wybaczaniem. Ale od kiedy zacząłem modlić się brewiarzem dla świeckich, tak zacząłem przyswajać do siebie pokorę. I myślę, że tu właśnie w tym wybaczaniu jest potrzebna wielka pokora dla drugiego człowieka i żeby umieć od razu przeprosić, żeby umieć przyznać się do swojego błędu. Bo na pewno jest to wielka sprawa, bo człowiek nie potrafi, nie chce się przyznać, bo jak to ja mam się przyznać? Przecież to on winien, nie? Dzisiaj, no, w wielu sytuacjach, powiedzmy takich konfliktowych, gdyby jakby się coś miało zdarzyć, szybko wybuchnę, ale i przebaczam, i przepraszam. Wybacz mnie, bo ja tobie też chcę wybaczyć i chwilowe załamanie, no niezrozumienie. Tak to bywa, ale chciałbym, jeżeli mógłbym posłużyć się takim przykładem, jak święty ojciec Pio, pewnego młodzieńca przyszedł do niego do spowiedzi i też właśnie o tym wybaczaniu. I mówi, ojcze Pio, ja mam taki problem, mój tata to jest taki alkoholik, maltretuje nas, bije, nie mamy siły, ja mu nie mogę wybaczyć, a chciałem się wyspowiadać. A on mówi, wiesz, ja cię synu rozumiem. Ja cię bardzo rozumiem i dlatego powiem ci tak, jak będziesz mówił Ojcze Nasz, to módl się tak i jak dojdziesz do momentu, kiedy wybacz nam Panie, to powiedz, Panie Boże, nie wybaczaj mnie, bo ja nie mogę wybaczyć swojemu ojcu. Tak przez 30 dni. On po 4 dniach przylatuje do ojca, pije, ojcze, jak ty żeś mi się kazał modlić? Przecież ja siebie sam potępiam. No widzisz, ja chciałem, żebyś ty zrozumiał to. Tak, ojcze, zrozumiałem. Ja już mu wybaczę. Dziękuję bardzo. I wesołych świąt życzę wszystkim.
Dziękuję panie bardzo. Andrzeju. Wzajemnie wesołych świąt. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Stanisław z Anglii. Chciałem podziękować za tą audycję, za tą konferencję, gdyż miałem problem z kwestią przebaczenia. To znaczy, znam osobę, jest to osoba, rodzina mojej żony, po prostu byliśmy pokłóceni, po prostu ja zrobiłem coś złego, ta osoba zrobiła coś złego, po prostu skrzywdziliśmy się nawzajem. No i, że tak powiem, ja jestem gotów przebaczyć tej osobie, tylko po prostu czekałem może na jakiś taki ruch, być może, żeby ta osoba okazała jakąś skruchę czy coś, bo no zacząłem być, że tak powiem, miły do tej osoby i pokazywać jaką miłość na różne sposoby. Ta osoba jest ateistą. Ja jestem na tyle, ile mogę być praktykującym chrześcijaninem. I chciałem powiedzieć, po prostu gdybym nie usłyszał tej audycji, to bym nie zrobił tego, co teraz chcę zrobić, bo wiem, co mam zrobić i chodzi o te jednostronne przebaczenie, że trzeba czekać i być cierpliwym, modlić się. I ja bardzo dziękuję za to i tak nalegam, jeśli Radio Maryja mogłaby, bo jestem nowym słuchaczem, słucham was od kilku miesięcy dopiero, i jakbyście mogli częściej takie właśnie audycje emitować, edytować, choćby nawet powtórkę tego programu, gdyż przebaczenie to jest chyba początek wszystkiego, od tego się zaczyna, bo co może być przed tym? Przebaczenie nic nie ma, od tego się wszystko zaczyna. Dziękuję i chwała Panu za to, że tutaj jesteście i o tym rozmawiacie. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Panie Stanisławie, co wtorek są audycje w rozmowach niedokończonych dla małżonków i rodziców. I jak pan wejdzie na tej stronie Radia Maryja w archiwum, to audycji o przebaczeniu też jest dużo. no bo już od prawie 24 lat są te audycje. 1148 jest obecnie. Można jeszcze zajrzeć też o przebaczeniu duszą. Mieczysław Guzewicz pisze na swojej stronie internetowej moje małżeństwo, tylko bez polskich znaków, mojemałżeństwo.pl. Można tam zajrzeć, też jest dużo bardzo ciekawych informacji. Czy ktoś, na razie bez komentarzy, ale mamy telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Magda z Warszawy. Ja mam takie pytanie, ponieważ rzeczywiście przebaczenie pod względem takim psychicznym jest procesem. Natomiast właśnie mam takie pytanie w sensie takim duchowym, dlatego że jeżeli się idzie do spowiedzi i pada pytanie, tak, czy się przebaczyło, albo ja sama mam przekonanie, że może emocjonalnie nie do końca, to dla mnie jest problem tego typu, że byłoby fajnie ten proces w sobie przechodzić razem z Panem Bogiem. Natomiast jeżeli nie można dostać rozgrzeszenia, no to się trochę robi błędne koło. Ja prawdopodobnie cały czas nad tym myślę, na czym polega właśnie to duchowe przebaczenie, a może ten proces psychologiczny to jest trochę jakieś dwie strony jednej rzeczy. I bym tutaj bardzo prosiła o jakieś wyjaśnienie.
Tak. Rozumiem. Tak jak wspominaliśmy, przebaczenie to pewnego rodzaju decyzja, postawa, tak. Nasza wewnętrzna, okazania, stanięcia wobec tej sytuacji, która się wydarzyła, wobec tej osoby, która nam zawiniła, która jest naszym krzywdzicielem, po prostu dania jej szansy. To nie jest związane, przebaczenie nie jest związane z tym, że my czegoś tam, coś zapominamy już teraz, bo to jest ponad nami. No, pamięć jest i nasze emocje działają, uczucia, i tego nie da się wyprzeć, a wręcz nie wolno tego wypierać, bo później będziemy zbierać owoce zupełnie inne, na których nam nie zależy. Natomiast przebaczenie to jest kwestia decyzji, kwestia postawy wobec danej sytuacji, wobec danego człowieka, pewnej otwartości na to, żeby tą sytuację rozwiązać, żeby podjąć próbę pojednania, czyli ukształtowania jakiegoś nowego wizerunku, bo to już nie będzie ten sam wizerunek relacji między tymi osobami, prawda? Będzie inny. Nie mówimy tutaj, że on będzie gorszy, ale będzie inny, bo każda sytuacja nas w jakiś sposób kształtuje. Natomiast nie wiem, na jakiej podstawie miała pani wątpliwość do tego, czy przebaczyła, czy nie przebaczyła, dlaczego nie otrzymała pani tego rozgrzeszenia. Myślę, że to jest indywidualna sprawa już tej spowiedzi. Tego.
Nie było takiej sytuacji, że mnie nie otrzymała, ale po prostu się zastanawiam, dlatego że zawsze jest to taki problem, czy ja jestem w porządku, tak?
Mi się wydaje, że ludzie mylą kwestie jakby dyspozycji w przebaczeniu z pamięcią i z pewnymi rzeczami emocjonalnymi, które w nas się dzieją. Często myślimy błędnie, że w nas powinien nastąpić stuprocentowy spokój w kwestii emocjonalnej i w kwestii pamięci, że my już tutaj nic nie będziemy czuli, że do tego przychodzimy w porządku dziennym i tak dalej. Tak w przypadku przebaczenia nie jest. Trzeba wziąć pod uwagę, że jednak zawsze coś będzie w nas grało, nie? Że jednak ta wyrządzona krzywda gdzieś tam będzie jeszcze, bo jest rana po prostu, nie? Czas leczy rany, potrzebujemy czasu, natomiast nic nie szkodzi, nie stoi na przeszkodzie, żeby to przebaczenie już było, prawda? Żeby okazać przebaczenie, to nie znaczy, że my już nic tutaj w związku z tą krzywdą nie będziemy czuli.
Jeżeli mogłabym dodać do tego, co ksiądz mówi, to obrazowo możemy sobie wyobrazić, że jeśli była rana, to nawet jeżeli ona się zabliźni, nawet jeżeli będziemy mieli już to wygojone, to nawet jeśli ktoś się zbliży ręką do tego miejsca, to będziemy mieli taki odruch chroniący. I to tak właśnie reagują nasze uczucia, że one nam mówią o tym, żebyśmy byli ostrożni, uważni, bo możemy w to samo miejsce zostać skrzywdzeni czy zranieni. Dlatego nie możemy, uczucia są niezależne od nas i my tutaj nie odpowiadamy moralnie za uczucia. My odpowiadamy moralnie jedynie za czyny pod wpływem uczuć. Natomiast same uczucia mogą się pojawiać i my za nie nie odpowiadamy moralnie.
No tak, to one są ponad nami, one się po prostu pojawiają, to tak jak z rzeką, która płynie i przynosi z sobą różne rzeczy, tak jest z naszymi uczuciami i kompletnie za nie nie odpowiadamy, natomiast odpowiadamy za to, co zrobimy pod wpływem uczuć.
I za decyzję woli.
Za decyzję
woli. Najpierw podejmujemy decyzję, a potem dopiero coś czynimy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.
Z Panem Bogiem.
Szczęść Boże z Panem.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jakub Wolan Szczyk z Pruszcza Gdańskiego.
Witamy Pana.
Chciałem się podzielić takim swoim doświadczeniem z małżonką. Jesteśmy w związku małżeńskim już, no w przyszłym roku będzie 10 lat. Ja się wychowałem w rodzinie, gdzie no kłótnie były dosyć burzliwe. I oprócz tego, że one były burzliwe, to no niestety była taka sytuacja, że rodzice się nie odzywali nieraz przez wiele miesięcy. Zazwyczaj właśnie dopiero święta Wielkiej Nocy, czy właśnie święta teraz Bożego Narodzenia były takim przyczynkiem do tego, żeby się godzili. Niestety dopiero właśnie te święta. Wcześniej jakoś nie było sytuacji. I ja wchodząc w związek małżeński stwierdziłem sobie, założyłem, że nigdy, że tego błędu nie będę powtarzał. I przyznam się, że udawało mi się to do tej pory. I tak jest rzeczywiście. Nie wiem, może zdarzało nam się, że z małżonką przez dzień, dwa nie rozmawialiśmy, ale nie bywało to tydzień, miesiące. Chociaż powiem szczerze, że dopiero jak usłyszałem słowa w Piśmie Świętym, które wielu mężczyzn, jak słyszę, to lubi słuchać tych słów. Żony, bądźcie poddane mężom. Ale zaraz jest słowo, by mąż traktował żonę jak siebie samego, jak swoje ciało. Ja kiedyś usłyszałem takie świadectwo, wracałem późnym wieczorem właśnie, podejrzewam, że to była podobna audycja właśnie w Radiu Maryja, świadectwo pewnego mężczyzny, który powiedział, że dopiero wtedy, jak zauważył, zaczął traktować swoją żonę jak siebie samego, jak pomyślał o tym, że krzycząc do niej, wyzywając, to on siebie obraża, to ja wreszcie zrozumiałem tak naprawdę, o co chodzi w związku. I jeszcze ostatnio usłyszane słowa od jednego zakonników, który powiedział, że bo akurat jesteśmy z małżonką nauczycielami naturalnego planowania rodziny i on był na spotkaniu, ten zakonnik powiedział do nas, że to wy, małżonkowie, jesteście najważniejszą wspólnotą. Wy tworzycie tą wspólnotę. I on też dodał jeszcze, że tak dla waszej informacji do nieba wchodzą małżeństwa razem. Nie wchodzą oddzielnie. I dla mnie to jest też takie bardzo, bardzo ważne słowo. Jeszcze powiem, wspomnę o historii Ozeasza. Powiem szczerze, znam ją z Pisma Świętego, ale miałem też możliwość obejrzenia filmu, piękny amerykański film, jest Piękna Miłość, chyba tak się nazywa, o historii Ozeasza. I ten moment, w którym Ozeasz wykupuje swoją żonę, no ja jestem, tak mi się wydawało, że jestem twardym mężczyzną, ja nie płaczę, ale ten moment był dla mnie niesamowity. I właśnie to, żeby brać krzyż na swoje ramiona swojej żony, tak jak ona mi się, ostatnio moja małżonka, przyznała do tego, że to zrobiło na niej ogromne wrażenie, że ja potrafię wziąć krzyż na swoje ramiona, jeżeli my się kłócimy, jeżeli coś mi nie pasuje. Nieraz wiem, że jest wina po stronie mojej żony, ale to, że biorę przykład z Jezusa Chrystusa, który tak naprawdę za nic został ukrzyżowany, który się upokorzył, to myślę sobie, czemu ja miałbym się nie upokorzyć. I tak naprawdę właśnie w jaki sposób ja mam dążyć, w jaki sposób my mamy dążyć jako małżeństwo do świętości, jeśli nie przez to, żeby właśnie sobie wybaczać, żeby się jednoczyć, żeby jednoczyć się, miłować się i wybaczać nawet takie drobnostki, nie tylko drobnostki, ale i te cięższe rzeczy, żeby właśnie się upokorzyć, żeby gdzieś schować tą swoją pychę, bo my Z natury jesteśmy pyszni. Możemy dążyć do świętości, doskonałości, ale nigdy nie będziemy tacy jak Jezus Chrystus. I musimy sobie to też uświadomić, że mamy sobie pychę i żeby dążyć do świętości, my jako małżeństwa, jako małżonkowie, wydaje mi się, że tylko możemy to razem. Nie żaden inny sposób. I tutaj tylko wspomnę wszystkim panom, mężczyznom, mężom, że może nieraz nam się wydaje, że inni patrzą, że jesteśmy pantoflem. Nie, to nieprawda. Spójrzmy na Jezusa Chrystusa. To, że On potrafi się upokorzyć i to w taki sposób, nic nam się nie stanie. Naprawdę nic nam się nie stanie, jeżeli wybaczymy sobie nawzajem, bo to nie tylko mąż żonie, ale i żona mężowi. Nawet te najtrudniejsze sprawy, bo to u góry jest liczone, to u góry tam czeka nas to, co jest wspaniałe, to, co dla nas, dla każdego z nas przygotował Jezus Chrystus. To tyle z mojej strony. Bóg zapłać za możliwość wypowiedzenia się. Bardzo się cieszę, że jest takie Radio Maryja, że są takie audycje. To mi bardzo pomaga. Mnie i małżonkę jakoś tak wzmacnia nas. Też to, że jesteśmy nauczycielami MPR-u, też to, że jesteśmy we wspólnocie neokatechumenalnej. Powiem tak, od jakichś 2 lat dopiero ja odkrywam, co to jest małżeństwo, takie prawdziwe małżeństwo, co to jest brać krzyż drugiej osoby na swoje ramiona. No i właśnie, dawać przykład dzieciom. Mamy ich 3 i właśnie to godzenie się przed zachodem słońca jest to bardzo ważne, właśnie jako przykład dla nich. Dziękuję, życzę zdrowia, pogody, świąt i błogosławieństwa Bożego dla wszystkich w studiu.
Bóg zapłać, panie Jakubie.
Rzeczywiście to pan Jakub bardzo fajnie dotknął różnych rzeczy. Ja może się odniosę do tego krzyża. Wspomniał pan Jakub o historii swojego życia, może i młodości, że miał doświadczenie swoich rodziców, którzy w tak, a nie inny sposób przeżywali to małżeństwo. Jemu się udaje to trochę inaczej. Pewnie to doświadczenie, trudne doświadczenie też mu pomogło, żeby kształtować to małżeństwo inaczej. Można by było powiedzieć, że mocą samego Pana Boga, samego Chrystusa, gdzieś tam te trudne doświadczenia stały się też błogosławioną winą, która sprawiła, że ma dzisiaj takie, a nie inne wyobrażenie małżeństwa. Czyli Pan Bóg w swoim miłosierdziu potrafi trudne doświadczenia, nawet zranienia, tak przewartościować, że stają się one w przyszłości jednak jakąś szansą. I to jest pewien paradoks, który w pedagogice postępowania Boga następuje. Druga rzecz to ten krzyż, czyli przebaczenie jest związane właśnie z pokorą. Nie ma przebaczenia bez pokory, ale zobaczmy, że przebaczenie to też ta decyzja na umieranie. To, co Jezus zrobił z własnej nieprzymuszonej woli, umarł na krzyżu dla każdego człowieka i z tego krzyża wypowiedział słowa przebaczenia. My przebaczając też umieramy sami z siebie, to znaczy umieramy z takiego przywiązania do siebie, z owego egoizmu. Decydujemy się na podjęcie tej takiej dobrowolnej śmierci z siebie na rzecz drugiego człowieka, żeby go uratować, żeby uratować tą relację, żeby uratować miłość, o którą tak naprawdę chodzi w naszym życiu, bo człowiek walczy tylko i wyłącznie o miłość na świecie i to jest największa wartość dla człowieka.
23.06, Radio Maryja Katolicki, głos w naszych domach, trwa audycja dla małżonków i rodziców. Chciałem Państwa zaprosić na kolejne audycje, bo one są co wtorek. Za tydzień, 22 grudnia, błogosławiony, nigdy dość, 28 grudnia, nigdy dość dziękczynienia, ksiądz Artur Szymczyk będzie naszym gościem. 5 stycznia planujmy przyszłość. Dokąd chcemy zmierzać i jak? Państwo Agnieszka i Jan Maria Jackowscy. 12 stycznia. Czy drukowane szkodzi na oczy? Ksiądz Zbigniew Kucharski, asystent generalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Audycje archiwalne są na stronie Radia Maryja pod zakładką w audycję dla małżonków, także można tam korzystać również z tego archiwum. Aktualna audycja będzie tam jutro w południe prawdopodobnie też umieszczona. I drodzy Państwo, przypominam, dziś mówimy o przebaczeniu i pojednaniu, tym błogosławionym czasie, w którym jesteśmy, Adwentu, już Wigilia tuż, tuż. Nasi goście, ksiądz dr Jarosław Ciechanowski, pani Maria Danielewska. Panie Krystianie, mamy telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen.
Mówi Izabela z diecezji radomskiej.
Witamy panią Izabelę.
Bardzo dziękuję za tę audycję. Chciałam powiedzieć, że jestem w procesie przebaczania. Niestety jeszcze nie w procesie pojednania. Druga strona nie jest na to gotowa. Jeszcze słowo do pani Józefy, która dzwoniła wcześniej. Zachęcam do skorzystania z telefonu zaufania. Linia Braterskich Serc. Tam pracują doskonali specjaliści. Mogą pomóc również przez telefon. A teraz chciałam się zwrócić do księdza i prosić o wyjaśnienie słów. Aha, jeszcze dodam, że bardzo mi pomogła mi wspólnota Sychar, a dokładnie audycja, którą wysłuchałam 2 lata temu właśnie w Radiu Maryja, w rozmowach, przepraszam, w audycji dla małżonków i rodziców. I tam po raz pierwszy zetknęłam się z tą wspólnotą. Poszłam tą drogą, weszłam na ich stronę, no i do tej pory trwam audycje, konferencje i również rekolekcje, które prowadził ksiądz Marek Dziewiecki, były doskonałym wyjaśnieniem i pomocą właśnie w przebaczaniu. Zachęcam wszystkich, którzy potrzebują jeszcze takich szczegółowych wyjaśnień. Ja natomiast chciałam prosić księdza w audycji o wyjaśnienie drugiego policzka, nadstawienia drugiego policzka. Bo to, co usłyszałam w konferencji właśnie księdza Marka Dziewieckiego, to też mi pomogło, że drugi policzek to nic innego jak brak zemsty. Gdyby ksiądz również zechciał jeszcze powiedzieć na ten temat, co także jest pomocne właśnie w przebaczaniu i w pojednaniu. Dziękuję, pozdrawiam. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Pani Izabelo.
Oczywiście temat przebaczania jest związany nierozłącznie z naszym życiem chrześcijańskim. I teraz co z przebaczeniem w sytuacji, kiedy człowiek chciałby bardzo przebaczyć, a co chwilę otrzymuje kolejne razy od kogoś, kto to nas nieustannie krzywdzi. Nie pozostaje nam nic innego, jak po prostu nie zgadzać się na owe krzywdzenie. W jakiś sposób to krzywdzenie też ograniczać, to znaczy przez rozmowę, przez różne sposoby do dotarcia do tego człowieka. Ewangelia nie zachęca nas do tego, żeby teraz nagle stawać się tymi, którzy stają się cierpiący nieustannie i tracą swoje życie czy zdrowie. Natomiast jeżeli chodzi o ten drugi policzek, rzeczywiście tu chodzi o to, żeby nie trwać w takim przekonaniu do bycia mścicielem, odpłacania pięknym za nadobne, żeby nie być kimś wręcz podobnym, stawać się krzywdzicielem wobec drugiej osoby, czyli nie stajemy się tymi, którzy nas krzywdzą, stajemy się raczej tymi, którzy są wobec nich miłosierni. Szukamy miłosierdzia, ale jednocześnie tym miłosierdziem szafujemy, bo to jest największa jakby broń, którą możemy szafować, czyli w naszych rękach nie jest przemoc, ale jest miłość. I do takiej miłości Pan Jezus zachęca swoich uczniów, aby nie szukali, nie podnosili ręki na drugiego człowieka, szczególnie na tego, który krzywdzi, ale pokazuje jakby uczniom, że pokazując pewną jakby fizyczną bezsilność, a okazując im serce, swoją postawą otwartości wobec takiego człowieka, po prostu go rozbrajamy. Najczęściej jest tak, że rzeczywiście nawet człowiek, który gdzieś próbuje użyć fizycznej nawet przemocy, w sytuacji, kiedy mu się okazuje jakieś zrozumienie, miłość i tak dalej, to on jakby zostaje rozbrojony, nie? To taka mądrość, która płynie z Ewangelii, jest jednocześnie potwierdzona też od strony pewnie psychologicznej. To myślę, że pani Maria pewnie mogłaby to jeszcze do tego się odnieść.
Znaczy ja, jeżeli chciałabym się odnieść, to jedynie do tego wątku właśnie braku zemsty, że to jest właśnie ten poziom wolitywny, tak, że my się decydujemy na wybaczenie i jednocześnie decydując się na wybaczenie, rezygnujemy chociażby z tego złorzeczenia, tak, za wszelką cenę szukania sprawiedliwości i jakby ukarania tej osoby. Po prostu rezygnujemy z tego. I to jest właśnie nadstawienie drugiego policzka.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja chciałam powiedzieć,
kogo witamy?
Dla mnie też jest trudną sprawą przebaczenie.
A możemy wiedzieć...
Halo?
Czy możemy wiedzieć, kogo witamy?
Beata z Łasi.
Dziękuję pani bardzo.
Ja wprawdzie nie mam założonej rodziny, moją jedyną rodziną jest rdzenna, ale po prostu chciałam powiedzieć, że trudności mam takie z przebaczeniem, że nawet miałam takie myśli mściwe, nienawistne i w pewnym momencie wzięłam modlitwę z przebaczeniem do poszczególnych osób i ona mnie przygotowała po prostu do dobrej spowiedzi, którą w pierwszym wrażeniu odczytałam jako ostrą, ale po prostu ta spowiedź i pokuta przez tydzień odmawiana pomogła mi walczyć o ten proces przebaczenia, pomogła mi po prostu walczyć z tymi nienawistnymi, mściwymi myślami i ta modlitwa, która także przygotowała mnie do tej spowiedzi, rachunek sumienia, spowiedź i pokuta stały się dla mnie taką łaską i chciałam tutaj zauważyć, że taką siłą jest właśnie taka modlitwa o to, by wyzbyć się grzechu, z którego chcemy się wyspowiadać i ta modlitwa przed spowiedzią jeszcze, żeby po prostu już po spowiedzi móc troszczyć się o tą łaskę przebaczenia. I chwała Panu, to jest takie moje świadectwo. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Pani Beato. Jakiś komentarz?
No oczywiście, że modlitwa przed spowiedzią i taka konkretna, nawet dotykająca tego głównego naszego jakby bolączki duchowej, z czym sobie nie radzimy, jest odwołaniem się do jedynej siły i mocy sprawczej, która zmienia naszą rzeczywistość życia. Sama spowiedź, wyznanie grzechów jest bardzo ważnym, natomiast jest chyba dużo bardziej ważniejsze jest to, że uznanie tego, iż to Pan Bóg nas uzdrawia z naszych słabości, z tych wszystkich konsekwencji, które pociągają te słabości w naszym życiu. To Pan Bóg jest tym, który nam błogosławi, a sakrament pokuty jakby to wszystko w sobie mieści. I czyli chodzi tutaj o prawdę, znowu. Żyjemy dzięki Panu Bogu. W nas jest ukryta moc Boża, czyli Boże życie, które zostało w nas złożone i podtrzymywane dzięki Panu Bogu. I chodzi o to, żeby w tym procesie przebaczania, który dokonuje się w sakramencie pokuty i pojednania, również to uznać. I modlitwa, czyli przygotowanie do sakramentu pokuty i pojednania właśnie ku temu zmierza.
Ja chciałabym też dodać tutaj na pewno taki pewien aspekt, że w sytuacji, kiedy nie możemy wybaczyć, kiedy mamy ogromny trud wybaczeniu dochodzimy do takiej granicy bezsilności. I ten moment, kiedy my czujemy się bezsilni i wydaje się, że już nie ma żadnej możliwości zrobienia z tą naszą bezsilnością, nie możemy już nic zrobić, wtedy się dzieje właśnie to, co jest uzdrawiające, czyli zwracamy się w takiej modlitwie z serca do Pana Boga. I On dopiero może wtedy działać, rzeczywiście doświadczamy pomocy. Czyli takie dotarcie nawet właśnie do takiej bezsilności swojej, do takiej niemocy ludzkiej, umożliwia nam wejście w ten dialog, w modlitwę.
Właściwie to musi dojść do tego odczucia bezsilności. Wtedy, kiedy zaczynamy polegać tylko na sobie i uważamy, że jesteśmy silni, rozwiążemy sami ten temat, to Pan Bóg nam daje taką możliwość, właściwie pozwala nam czuć się bezsilni. To znaczy, że dochodzimy do kresu naszych możliwości, a to z kolei otwiera nas na perspektywę jaką, że możemy się zwrócić do tego, który może wszystko. Do Pana Boga.
Słuchamy Radio Maryja.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
To jest zawsze?
Janusz z Podkarpacia.
Witamy Pana.
Chciałem zadzwonić, bo mam wrażenie, że to, co Państwo mówicie w tym momencie, to tak jakby było na podstawie naszego małżeństwa, które niestety od 8 lat fizycznie nie istnieje. Niestety nie... Przepraszam, bo troszeczkę jestem zdenerwowany i drży mi głos. Nie istnieje i po prostu brakuje tego przebaczenia, brakuje dialogu. Nawet na takiej zasadzie, żeby przebaczyć i każdy, żeby poszedł swoją stronę, praktycznie wszystko jest zniszczone. W tej chwili takim ostatnim akcentem to będzie podział majątku i sprzedanie domu prawdopodobnie, na który żeśmy obydwoje pracowali przez tyle lat. I chciałem się zwrócić do... Bo nie chcę wyciągać szczegółów, zwłaszcza, że żona się nie może ustosunkować, ja nie chcę obwiniać jej zaocznie. Chcę się zwrócić do wszystkich, którzy w tej chwili są w konflikcie, że na własnych doświadczeniach, które przeżyłem, patrząc na cierpienie swoje, żona też jest osobą pokrzywdzoną, też takie ma samopoczucie osoby pokrzywdzonej, poranione dzieci, że nie warto. Warto wziąć się, zwłaszcza w te święta, pogodzić, żeby te święta Bożego Narodzenia nie były na Golgocie.
Tak, dziękujemy Panie Januszu za to świadectwo. Współczujemy Panu.
Tak, dziękujemy bardzo za taki głos i apel do wszystkich małżeństw. Natomiast Panie Januszu, proszę się nie poddawać, bo patrząc na różne historie różnych ludzi i małżeństw, okazuje się, że nie ma sytuacji bez wyjścia. Że zawsze, nawet z takiego głębokiego impasu jest jakieś wyjście. Pan Bóg na pewno się nie poddaje. Tam, gdzie jest sakrament małżeństwa, tam jest zawsze szansa, jest łaska i jest możliwość uzdrowienia. Potrzeba tylko po prostu gdzieś zatrzymać się i przestać polegać na sobie. Poszukać też tych, którymi się Pan Bóg posługuje. Bo są i dobrzy kierownicy duchowi, i są terapeuci, są różnego rodzaju rekolekcje, tak jak i ze spotkań małżeńskich, które serdecznie polecam małżonkom, którzy borykają się z różnymi trudnościami, w których naprawdę dochodzi do ponownego spotkania małżonków z Panem Bogiem i z sobą nawzajem. I różne problemy życiowe z wielu lat są rozwiązywane i te małżeństwa wkraczają na nową drogę swojego życia i zawsze jest szansa. Także dopóki nie skorzystamy z wszystkiego, a jak wszyscy mówią, nadzieja umiera ostatnia, także nie pozwólmy, żeby ta nadzieja umarła i walczmy za wszelką cenę, bo jest o co walczyć.
Ksiądz wspomniał o rekolekcjach spotkania małżeńskie. Więcej można zobaczyć na stronie www.spotkaniamałżeńskie.pl. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Pytania w temacie wybaczania. Chociaż ja chciałem powiedzieć, dodam tylko, że nie jestem katolikiem
i chciałem powiedzieć, że ja się taką wykładną nauczę o przebaczeniu, że należy przebaczać wszystkim, zawsze i wszędzie, nie poszastać tym przebaczeniem na prawo, lewo się nie zgadzam. Bo to były ludzie, którzy tak sądzą, powołują się na Ewangelię, które Pan Jezus powiedział, że należy przebaczać 77 razy. Ale Pan Jezus też powiedział w innej Ewangelii, że jeżeli brat w ciągu dnia wystąpi przeciwko Tobie siedmiokrotnie i przyjdzie i poprosi Cię o przebaczenie, przebacz mu. Czyli zasada jest taka, przebaczamy, ale jest warunek tego przebaczenia. A w ogóle powoływanie się jeszcze w temacie przebaczenia, powoływanie się na scenę z ukrzyżowania, że Pan Jezus krzyża nawet potrafił przebaczyć, to jest nadużycie, bo to jest sytuacja psychologicznie przypomina człowieka, który kona i odchodzi z tego świata i wtedy bezwarunkowo, żeby odejść spokojnie, przebacza wszystkim. Tylko. Tylko tyle.
Dziękujemy panu Janowi za jego interpretację Słowa Bożego. Jednak my chrześcijanie mamy swoją interpretację.
I także mamy kolejny telefon. Właściwie to już czas nam się zbliża do końca. Jeden jeszcze weźmiemy, panie Krystianie. Telefon, błogosławiony czas przebaczenia i pojednania. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Anna z zainteresowaniem słuchał audycji i gratuluję tematu. Chciałam tylko powiedzieć i odnieść się, bo wiele przeszłam w tym aspekcie krzywdy. I proszę sobie wyobrazić, że jedynym takim moim ratunkiem w sytuacjach bardzo trudnych, nie chciałam tego już rozszerzać, było patrzenie na krzyż i sakrament małżeństwa. Oczywiście był zawarty związek małżeński w kościele. Z człowiekiem, który był pozbawiony szczęścia, wiary, aczkolwiek na wszystkie sakramenty z kościoła. Wychowywał się w rodzinie, gdzie nie puszczano Pana Boga ze względu kariery zawodowej rodziców. I zawsze w takich sytuacjach odnosiłam się do cierpienia Jezusa, do świętości, do sakrum związku. I chciałam tylko też wybaczać, było szalenie trudno, bo podwójne życie trwało przeszło 40 lat ze strony mojego męża. Pewnie jakieś tam moje były też problemy, brak jakiegoś analizy może jego postępowania. Niemniej zawsze odnosiłam to do cierpienia Jezusa. I mówiłam sobie, Panie, nie chciałabym, żebyś cierpiał przez rozpad, przez brak przebaczenia, przez takie, bo zapomnieć jest trudno. To jest, no, to jest naprawdę proces, czasami trwający do końca życia, zwłaszcza w takich skrajnych sytuacjach. Niemniej zawsze odnosiłam to, Panie, nie chcę Ci sprawić bólu. To wszystko. Serdecznie dziękuję jeszcze raz za temat. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Pani Anno. To już właściwie dziękuję. Ostatni telefon. Dziękujemy wszystkim Państwu za współtworzenie tej audycji, za wszystkie telefony, świadectwa. I zwracam się do naszych gości w studiu, księdza rektora Jarosława Ciechanowskiego, pani Marii Danielewskiej, psychologa. Co jeszcze w ciągu 5 minut należałoby dopowiedzieć do naszego tematu dzisiejszego?
Jak widać, rzeczywiście temat przebaczenia jest dosyć istotny i to nasi słuchacze i ci, którzy złożyli swoje świadectwo życia, potwierdzają, że przebaczenie jest czymś fundamentalnym, nawet wybrzmiało, że od przebaczenia zaczyna się wszystko. No tak, bo bez przebaczenia to nie jesteśmy w stanie funkcjonować sami z sobą, z Panem Bogiem, ale i z drugim człowiekiem i myślę, że to należałoby przyswoić, zrozumieć i tego się nie bać. Jasne, że też bardzo fajnie, bo słuchacz jeden dopowiedział, że gdzieś jest w nas Pan Andrzej bodajże ten lęk o siebie, że trudno nam jest się przyznać do błędu. Gdzieś tam na początku zawsze tego procesu uczenia się przebaczenia. Przyznać się do popełnionego błędu, boimy się o siebie samego, że gdzieś stracimy w czyichś oczach, że okażemy się słabsi, że ktoś będzie miał złe zdanie o nas. Na tym punkcie też pojawia się dużo, dużo kłamstw, jakiegoś mataczenia, przedstawiania innych rzeczywistości, czyli strach przed przebaczeniem i unikanie przebaczenia pociąga ze sobą szereg różnych innych konsekwencji, które no, jakby pogrążają to na, to, to naszą, ten, ten brak naszej kondycji takiej duchowej. Czyli nie bójmy się przebaczać, nie bójmy się jakby wkraczać na tą drogę przebaczenia, bo to tylko jest dla nas związane z dobrym rozwojem całego człowieka, całego nas. I te wszystkiego tego, co jest związane z naszym istnieniem, naszym życiem, współistnieniem z innymi.
A ja, jeżeli miałabym coś dopowiedzieć, to myślę, że wspaniałe były te świadectwa i to, jak sobie ludzie radzą, jak sobie słuchacze radzą z przebaczeniem, kiedy jest trudno. Że zwróciłam uwagę na to, że wiele osób mówiło, że modlitwa pomagała. Czyli jeśli mam problem z przebaczeniem, jeżeli nie potrafię, jeżeli to trwa, to po prostu w tej bezsilności trzeba się zwrócić do Pana Boga i tam szukać tej siły, mocy, która mi umożliwi może ten pierwszy krok, a potem już będzie łatwiej.
Ten słuchacz konkretnie mówił, że modlił się w intencji tego człowieka, któremu nie mógł przebaczyć.
Tak.
I Pan Bóg mu otwierał serce. Także to jest też ciekawe stwierdzenie i prawdziwe stwierdzenie.
No Pan Bóg wybacza nam zanim zgrzeszymy, prawda? Mhm. Więc możemy się od Niego uczyć.
No. Tak, no i Boże miłosierdzie nie ma granic. To nam się tylko wydaje, że ono jest za coś, albo że jest do pewnego momentu. Tymczasem Pan Bóg nie wyznacza granic swojej miłości. To tylko my je sobie wyznaczamy. I myślę, że to też jest bardzo ważna informacja dla nas, taka, która daje nam nadzieję, że nie ma grzechu, który Pan Bóg by nam nie mógł wybaczyć. Jest tylko jeden, którego my nie wyznamy, do którego się nie przyznamy, za którego może nie żałujemy. To, czyli taki, którego nie ofiarowujemy Panu Bogu. No, jak widać, Pan Bóg wiele od nas nie chce. Chce od nas słabości. Te, żebyśmy mu je powierzali i za to daje nam pokój serca, czyli warto jednym słowem w to przebaczenie się zatapiać.
Pokój serca i daje nam miłość, daje nam radość z życia już teraz.
Tak, bo ja jeszcze chciałbym jedną może dodać, że ciekawą rzeczą jest, jak tak się zastanawiamy nad fenomenem sakramentu pokuty i pojednania, to dochodzi do Bóg jedna nas z sobą. Ale jednocześnie w tym samym momencie dochodzi do pojednania człowieka z sobą samym i pojednania człowieka z innymi ludźmi. Dlatego od kratek konfesjonału człowiek odchodzi taki uwolniony, taki lekki. I co ciekawe, że wtedy, kiedy podejmujemy postanowienia poprawy, czyli wyznaczamy sobie plan na przyszłość, patrzymy w przyszłość, to ten stan właśnie tej lekkości, pojednania z Bogiem, z sobą i z innymi ludźmi nastraja nas i wyposaża w to, żeby tą przyszłość podjąć. Że wierzymy, że jesteśmy w stanie to w taki sposób, a nie inny pokierować. I na tym polega właśnie, to jest łaska sakramentu pokuty i pojednania. I to też warto jakby o tym pamiętać.
Tak, nie tylko na sobie, ale na Panu Bogu polegać i konkretne sakramenty, korzystać z nich. Od tego jest Kościół, od tego mamy kapłanów, z którymi powinniśmy się przyjaźnić, za nich się modlić, kochać ich i korzystać właśnie z ich posługi, bo oni są nam dani właśnie po to. Bardzo dziękuję naszym gościom za przedstawienie tego tematu, księdzu doktorowi Jarosławowi Ciechanowskiemu. Pani Marii Danielewskiej jeszcze się nie żegnamy, dlatego że zapraszam Państwa za chwilę już na modlitwę na zakończenie dnia. W tej chwili chcieliśmy, moja żona i ja, złożyć Państwu życzenia związane z już zaraz z nadchodzącymi świętami Bożego Narodzenia. Kochani Państwo, prosimy przyjąć nasze życzenia otwartości na Bożą miłość i miłosierdzie, by Chrystus mógł prawdziwie królować w naszych sercach, obdarzając nas wszelkimi darami tak potrzebnymi każdego dnia. By patrzeć na świat Jego oczami, w konkretnej sytuacji zastanawiać się, co On by uczynił i konsekwentnie starać się naśladować Jego postępowanie w naszym życiu osobistym, w rodzinie, w kościele i w społeczeństwie, a nawet szerzej, byśmy mogli wypełnić Boże plany wobec naszej Ojczyzny. Życzymy Państwu dużo radości w spotkaniach z bliskimi osobami w atmosferze miłości i pokoju, gdy możemy wsłuchiwać się w składane nam życzenia i obdarzać się nie tylko prezentami, ale przede wszystkim czasem, który sobie nawzajem poświęcamy. Niech również w ten czas świąt Bożego Narodzenia nie zabraknie z naszej strony modlitwy za ukochaną ojczyznę, za rządzących, by zdołali zaprowadzić w naszej ojczyźnie Boży Ład. Wszystkiego dobrego, proszę Państwa. Dziękujemy naszym dzisiejszym gościom, księdzu doktorowi Jarosławowi Ciechanowskiemu. Bóg zapłać, księże.
Bóg zapłacił również za zaproszenie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
Dziękuję również pani doktor, pani Marii Danielewskiej. Bóg zapłać.
Bóg zapłać.
Krystianowi również dziękujemy za realizację dźwięku. Do kolejnego wtorku żegna się z Państwem Leszek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.